Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam najpierw zacząć od danych GUS, no ale tutaj sytuacja nam się zmienia. Polityczna, która też będzie miała wpływ na gospodarkę. Mamy agresję Rosji, uznanie Doniecka i Ługańska za niepodległe. Sytuacja się zaognia. No i rynki reagują. Już wczoraj nasze główne indeksy zanotowały ponad 3% spadki. Wczoraj słabł złoty. Dzisiaj rano, oglądając, jak kształtują się ceny naszej wartości, naszej waluty, nie wyglądało to dobrze, bo dolar nawet momentami sięgał 4 zł i 3 groszy. Teraz widzę, złoty odrabia straty. Dolar kosztuje 4 zł i 1 grosz. To na rynku międzybankowym. To nie są średnie kursy NBP, to dla zainteresowanych, którzy nie są zorientowani, tłumaczę. Mówię o wartościach, które są tu i teraz w tym momencie na rynku międzybankowym. Frank 4,37, euro 4,54. No i właśnie, co z gospodarką w tej sytuacji? Jakie gospodarcze skutki może być to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? No i skoro Putin poszedł w stronę Doniecka i Ługańska, czy nie będzie chciał więcej?
To wszystko zależy od tego, co zrobią w tej chwili kraje zachodnie, takie nazwijmy ogólnie, bo na razie mamy sytuację dużej nerwowości, która zawsze przekłada się na rynkach finansowych, na różne nerwowe ruchy, skoki, spadki i to nie jest nic akurat zaskakującego. Z mniejszych powodów waluty szalały. Ale jeżeli będzie ta sytuacja eskalować, a już chyba zaczynamy widzieć pomału, że to, co kiedyś Lech Kaczyński mówił w Gruzji, się spełnia, ten scenariusz widzimy jak na dłoni, że jest realizowany. Są oczywiście analogie do Monachium, najpierw aneksja Krymu, czyli nie wiem, Auschwitz Austrii, nikt nie zareagował. Teraz Niemcy Sudeccy, czyli Donbas i ta druga republika. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, czy będzie taka sama, jak była z Czechosłowacją. Więc no, te analogie niestety się narzucają i one mogą nas popchnąć do dużo poważniejszych zdarzeń. Na pewno pierwsze, co odczujemy, to problemy z ropą, z gazem, wzrost cen energii, co oczywiście dalej przełoży się na sytuację kryzysową. Natomiast długofalowo to może być tak jak z kryzysem COVID-u. Po początkowych ogromnych problemach i ogromnych zawirowaniach per saldo Polska nie wyszła na tym najgorzej i możemy troszeczkę, cieszyć się czy być spokojnym, że to jeszcze jest ciągle daleko od nas, że być może to obudzi świat i pokaże, kim jest Rosja, jakim jest krajem i jak funkcjonuje, że to mimo wszystko dla pozycji Polski, dla naszej sytuacji jednak skutki tego są pozytywne póki co.
A co z naszymi zagranicznymi inwestycjami w naszym kraju? Czy inwestorzy nie przestraszą się tego konfliktu za naszą wschodnią granicą? To pytanie do prezesa Rafała Dadeja.
Ja jeszcze wrócę do tej, tego, tej początkowej wypowiedzi, ponieważ z całym szacunkiem, Marku, ale jakby powiedzenie, że Polska nie tak źle wyszła na COVID-zie, to w perspektywie setek tysięcy ludzi, którzy z tego powodu umarli, no wydaje mi się trochę
mówimy o gospodarce. Ja oczywiście każda śmierć jest tragedią i to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że
ja mam świadomość
gospodarczym, nie?
Ja mam świadomość, o co ci chodzi, ale no,
nikt go nie chciał, nie?
Mimo wszystko, tak, ja wolałbym wołali. Wolałbym być w styczniu 2020 i nie mieć perspektywy całego COVID-u, nawet przy zdecydowanie słabszym wzroście gospodarczym, który też uważam jest troszeczkę na razie zachwiany i sztuczny, robiony na kredyt, nie umniejszając oczywiście temu wzrostowi. Wracając do pytania. Mm-hmm. Myślę, wskazuję, że to jest tylko moja opinia, ale Ale tak jak obserwuję w rozmowach z partnerami zagranicznymi, nie ma tutaj jakiejś obawy związanej z agresją przy planach, które już były wcześniej zatwierdzone, bądź gdzieś tam pracę zaczęto w kategoriach przygotowania projektu, czyli jeszcze nie samej realizacji. Natomiast oczywiście to może w jakiś sposób wpłynąć na decyzyjność. Natomiast nie sądzę, żeby to było związane z zupełnie zmianą kierunku, ale tak jak tutaj Marek wspomniał, określoną niepewnością, która może te wszystkie decyzje gdzieś przesunąć. Bo no jest to mimo wszystko związane z agresją na kraj nam bardzo bliski, nie tylko geograficznie, ale również mentalnie. Natomiast z drugiej strony no, raczej nikt nie przewiduje, że ta agresja gdzieś tam się bardziej rozniesie na kolejne kraje, więc bardziej wpływa to na pewną nerwowość na rynkach, co widać i w kontekście giełdy, i w perspektywie kursu walutowego. No to są normalne działania. Inwestorzy, szczególnie inwestorzy globalni, nie tylko uciekają, ale też no, wielkie fundusze, w których jest gro pieniędzy znajdujących się w obiegu, po prostu próbują jak na wszystkim również na tym zarobić. Obstawiają spadki, zajmują pozycje krótkie, czyli też właśnie pozycje na spadki. I to jest normalna rzecz, która się w gospodarce dzieje. Natomiast no, jak widzimy nawet opinie ekonomistów rosyjskich, ta agresja może być no, druzgocąca dla gospodarki, nie tylko dlatego, że będzie ta wojna dosyć dużo kosztowała, co pewnie Putin jakoś uwzględnia i jakby przyjmuje to, że to może się zdarzyć. Natomiast mówię tutaj też mam na myśli sankcje, które Europa przewiduje. Aczkolwiek oczywiście zgadzam się też z Markiem, że no, mieliśmy w latach 30. już podobną sytuację i kwestia, jak Europa i NATO silnie na to wszystko zareaguje.
No to będziemy obserwować tę sytuację, zobaczymy, jakie będą sankcje, na ile one będą dotkliwe dla Rosji i jak to wszystko będzie wyglądało. No i czy decyzje w sprawie sankcji zapadną trochę szybciej, bo to wszystko się jednak trochę długo miele. Główny Urząd Statystyczny, według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa w styczniu tego roku w naszym kraju była wyższa o 20,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ale niższa o 56,5% w stosunku do grudnia ubiegłego roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. No i właśnie, jest dobrze czy źle? Bo zwłaszcza te prawie 21% w górę bardzo mocno zaskoczyło analityków.
No, znaczy ja nie zazdroszczę analitykom, nie zazdroszczę ekonomistom, bo bardzo często się mylą. Często musimy tutaj komentować w tej audycji nietrafione prognozy, ale to pokazuje przede wszystkim, że jest bardzo słaby przepływ informacji, a i nasze urzędy statystyczne, czy polskie, czy europejskie, też niespecjalnie badają całościowo nasz rynek, bo chociażby kwestia płacy minimalnej jest badane tylko firmy powyżej 9 osób zatrudnionych, a to pokazuje, że ogromny segment nie jest w ogóle analizowany. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę ten przepływ informacji w gospodarce jest na tyle słaby, że ciężko jest cokolwiek przewidzieć. A jeżeli chodzi o grudnie, to przypomnijmy sobie, że poprzedni grudzień był dużo cieplejszy i lżejszy, co dla budowlanki ma ogromne znaczenie. W tym roku grudzień był mroźny, śnieżny, co zawsze w naturalny sposób ogranicza też możliwość prac w tym sektorze gospodarki. Mhm.
Znaczy, ten wzrost wszyscy widzimy. No, i to też nie tylko jest projekty budowlane w sensie deweloperskim, ale również to jest duży wzrost w sektorze prywatnym, czyli tak zwanego systemu gospodarczego, bo to też jest w tym uwzględniane i po prostu no, wiele osób, tak jak widzę też trochę po moich znajomych, którzy gdzieś tam rozważali zmianę na przykład mieszkania na dom czy zmianie mniejszego mieszkania na większe, przyspieszyli decyzję w obawie o wzrost stóp procentowych, o wzrost, znaczy obniżenie zdolności kredytowej i to wszystko są czynniki, które gdzieś tam to wszystko napędzają. Dodatkowo mamy galopujący w zasadzie w tej chwili wzrost cen materiałów budowlanych. No, wszyscy chcą gdzieś tam w obawie przed kolejnymi wzrostami trochę przyspieszyć swoje decyzje, swoje inwestycje, więc to, no, to też jest coś takiego, co może wpłynąć. Z drugiej strony no, też zgodzę się, że pogoda tutaj ma znaczenie i a też wiemy, że no, sytuacja na rynku deweloperskim też jest taka, że ktoś, kto chce w tej chwili kupić mieszkanie, nie jest w zasadzie partnerem dla dewelopera, bo mieszkania póki co sprzedają się bardzo dobrze. I te inwestycje są rozpoczynane albo realizowane tak gdzieś tam zgodnie z planem, a nowe rozpoczynane, chociaż te nowe w przypadku dużych inwestycji, no to jest konsumpcja czyli wpuszczenie na rynek za jakiś rok, półtora. Więc, ale no, wszyscy starają się to zrobić w miarę szybko, no, zakładając, że te ceny diametralnie nie spadną z dnia na dzień.
Mój syn, który pracuje w budowlance, ma taką ogromną ilość zleceń, że nie są się w stanie obrobić i to widać, że to jest fala wznosząca. Zresztą tam, gdzie ja mieszkam, do tej pory stało 7 domów, w tej chwili 7 nowych się buduje, w większości są już pod dachem, więc widać, że to się dzieje, to co Rafał mówi.
Wzrosły też wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, no i to cały czas mówimy o firmach zatrudniających więcej niż 9 osób. Wzrost w styczniu był o 9,5% rok do roku, podał GUS. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6064,24 zł. To sporo, choć ekonomiści myśleli, że o 10% będzie to podwyżka.
Zatrzymajmy się w tym momencie, bo to jest dopiero luty, gdy mówimy już o płacy minimalnej powyżej 6 tysięcy, przeciętnym wynagrodzeniu powyżej 6 tysięcy złotych. To jest coś, przed czym ostrzegała Solidarność, gdy negocjowaliśmy poziom płacy minimalnej, że ta płaca będzie rosła dużo szybciej, że musimy w zeszłym roku, w połowie roku przewidzieć to, co będzie za parę miesięcy, za półtora roku tego roku, który się zaczął. Więc widać, że ten wzrost jest dużo szybszy i ta płaca minimalna nie nadąży, żeby utrzymać tę proporcję 50% przeciętnego wynagrodzenia. To chciałbym, żebyśmy w tym miejscu na to zwrócili uwagę, bo bardzo często się nas nie słucha, a doświadczenie pokazuje, że przeważnie lepiej wyczuwamy nastroje na rynku niż nasi politycy.
To chyba wszyscy też odczuwamy, że płace rosną. Nie mówię o tym, że odczuwamy je w naszych kieszeniach, bo jest więcej tych pieniędzy, bo inflacja jednak i wzrost cen towarów nam to skutecznie rekompensuje czy redukuje. Ale jako przedsiębiorca no, widzę wzrost płac i to w sektorze nie tylko takim produkcyjnym, ale również przede wszystkim usługowym, gdzie no, trzeba wykonawcom, podwykonawcom, pracownikom po prostu więcej płacić, bo presja płacowa jest no, bardzo duża. Mamy rynek pracownika, tego się nie da, nie da się jakby zbagatelizować, bo po prostu jeżeli się nie da w jakiś sposób podwyżki bądź w inny sposób zrekompensuje czy no, zachęci pracownika do pozostania, to niestety do pewnego momentu dobra atmosfera w pracy jest istotna, ale no, no, jakby nie da się koniom owsa dać, a ludziom wytłumaczyć. Więc trzeba te pensje zwiększać. Nie wiem, do jakiego to poziomu dojdzie, bo zakładam, że dojdziemy do pewnego stopnia ustabilizowania, ale póki co, no, tak jak mówię, no, presja jest. Dodatkowo mamy okres przejściowy, gdzie wszedł Polski Ład. Wiele firm gdzieś tam zrobiło różne przesunięcia pomiędzy latami. Wiele firm chce w jakiś sposób zrekompensować ten ubytek w portfelu pracowników, którzy no, na Polskim Ładzie mimo wszystko jednak stracą. I to może wszystko też wpływać, więc ja bym zaczekał jeszcze tutaj z miesiąc, dwa, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście będzie się kształtować, bo na tym przełomie roku to mamy trochę tak jak z tymi kursami walut. No, na razie jest sytuacja niepewna i nie mamy co mówić o tym, że w waluty czy giełda to jest zły sposób na inwestowanie, bo rynki są rozchwiane, więc to nie daje obrazu rynku.
Tak, ale też jak zawsze podnosimy kwestię, ile kosztują usługi w Niemczech czy we Francji, gdzie nasi fachowcy wyjeżdżają i pracują w usługach, bo właśnie tam się wielokrotnie więcej płaci, to wszyscy mówią, no tak, ale ile Niemcy i Francuzi zarabiają? No właśnie, wraz ze wzrostem wynagrodzeń, wraz z coraz większym rynkiem wewnętrznym, to będzie postępowało równolegle obok siebie. I tutaj niestety, Rafale, nie mam dla ciebie dobrej wiadomości, ale te płace nigdy nie przestaną rosnąć. One będą zawsze rosły i zawsze będą przeskakiwały nawzajem. Wzrost usług, wzrost cen, inflacja, wyższe wynagrodzenia. Tak to już będzie, dopóki nie dobijemy się do tego poziomu, który właśnie mamy w gospodarkach zachodnich, gdzie usługi są potwornie drogie, a coraz więcej działalności gospodarczej musi być bardziej innowacyjna, musi mieć wysoko przetworzone produkty, żeby móc płacić więcej pracownikom. W tym modelu gospodarki, który mamy w Polsce, no to niestety dobijamy szklanego sufitu i dopóki ten model znacząco się nie zmieni, to będziemy tak właśnie ciągle gdzieś tam się obijać pomiędzy emigracją albo pozostawaniem w kraju i szukaniem tutaj pracy trochę lepiej płatnej.
Ale w 100% się zgodzę. Znaczy zdecydowanie no, weźmy pod uwagę, znaczy weźmy pod rozwagę nie wiem, Danię czy Islandię, gdzie po prostu Dania wydaje się drogim krajem, ale jeżeli pojedziemy do sklepu, to produkty wcale nie są dużo droższe niż w Polsce, niektóre nawet tańsze. Natomiast wszystkie rzeczy związane z, przede wszystkim usługi oczywiście, związane z pracą ludzką są potwornie drogie. To ma też miejsce w Skandynawii, chociaż tam trochę inaczej, bo tam produkty też są drogie. Ale my jesteśmy przez lata przyzwyczajeni, że praca ludzka jest niedroga albo jest tańsza niż na Zachodzie. I tutaj się zgodzę, że musimy się przestawić na inne myślenie i wprowadzać duży stopień innowacyjności, żeby zredukować liczbę pracowników, którą będziemy zatrudniać, koszty, znaczy no, na korzyść czy na rzecz innowacyjnych rozwiązań, robotyzacji, innowacyjności, która no to w jakiś sposób nam umożliwi zasypanie tej straty, w cudzysłowie oczywiście, którą będziemy musieli wygenerować przez zwiększone płace.
To a propos strat, teraz coraz szybciej zasypujemy przepaść gospodarczą między Polską a Niemcami, donosi Business Insider. Według prognoz Komisji Europejskiej nasze PKB w tym roku ma być wyższy od ostatniego roku przed pandemią, czyli od 2019, realnie o 8,7%, a Niemcy urosną w tym czasie o zaledwie 1,7%. Pytanie, czy my się tak szybko rozwijamy? Czy pandemia tak zmroziła niemiecką gospodarkę, że mamy szansę ją gonić szybciej? No i jak to się stało? Bo przecież problemy niemieckiej gospodarki zawsze źle się odbijały na naszej. A teraz nie widać
Wrócę do wątku, który mówiłem na początku, że Polska tylko dobrze, krótko. Wyszła, dobrze wyszła na tym kryzysie.
Gospodarczo.
Gospodarczo oczywiście. Ja też straciłem przyjaciół w tej pandemii. Ale to jest coś, co zawsze chwaliliśmy u polskich przedsiębiorców, że oni są niezwykle elastyczni, że my nie jesteśmy przywiązani do jednego rynku. Jak padł rynek wschodni, Rosja wprowadziła embarga, nagle znaleźliśmy inne rynki i sobie poradziliśmy. Więc ja jestem pełen podziwu dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracodawców, że tak doskonale elastycznie potrafią się w tym poruszać.
Trudno nie pociągnąć tego patriotycznego wątku, ale też jestem tego zdania, że Polacy zawsze potrafili się w trudnej sytuacji odnaleźć. Natomiast wbrew pozorom niemiecka gospodarka jest gospodarką bardzo tradycyjną i tam ta innowacja, chociaż oczywiście w pewnym stopniu jest, to nie jest wiodąca. I ten choćby rynek motoryzacyjny, gdzie Niemcy są wiodącym w zasadzie krajem produkującym pojazdy, nie tylko mówię o samochodach osobowych, bardzo mocno się odbiła na ich gospodarce, choćby z racji tego, że były no, duże ograniczenia w łańcuchu dostaw, wiele samochodów musiało stać niedokończonych na placach, więc to są takie...
I pamiętajmy jeszcze jedno, proszę. Niemieckie 2% PKB to jest bardzo solidny wzrost. Polskie 2% PKB to jest wzrost generujący bezrobocie, więc nie da się też tego tak porównać na wprost, że punkt do punktu.
A i oczywiście, tak nam, tak. No, a i tak nam brakuje, już nie powiemy więc więcej, brakuje nam 71 lat, by dogonić gospodarczo Niemcy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Grupy, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia.